Tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry Państwu, 15, prawie 10, dzisiaj w sobotę 15 marca. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a moim gościem dzisiaj w studio jest dziennikarz Telewizji Polskiej Krzysztof Czub. Cześć Krzysztof.
Cześć, dzień dobry Państwu, przepiękna wiosna.
Tak, piękna pogoda.
Dzisiaj sobotnia, ale zachęcamy Państwa, żebyście zostali z nami. Tak. Widziałem tłumy w parku Wilsona, obok którego przecież się znajdujemy. No i nic dziwnego, rzeczywiście pogoda wspaniała, ale to pójdźcie Państwo na spacer po 16.
Tak, prosimy o to. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a my w tej godzinie będziemy i w Poznaniu, i w regionie. Sprawy ciekawe, dobre i no takie mniej przyjemne. Zaczniemy od tej dobrej, tak myślę, że to dobra wiadomość, bo oto dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, już nawet tylko konkrety padły, że w Poznaniu powstanie fabryka AI, czyli fabryka sztucznej inteligencji. I to z dużym dofinansowaniem. Zanim wejdziemy w szczegóły, zanim wyemitujemy krótką relację naszego reportera, powiedz Krzysztofie, czy ciebie cieszą takie informacje, że będzie coś nowego, będzie fabryka?
Powinny cieszyć, dlatego że mamy spore zaplecze w Poznaniu, jeśli chodzi o naukowców, czy przyszłych naukowców, którzy w tej dziedzinie będą mogli tworzyć dobre dla nas rzeczy, bo i Politechnika Poznańska Informatyka stoi na wysokim poziomie, również jeśli chodzi o Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ale ja osobiście tobie powiem, że jako dziennikarz nie czuję się bezpieczniej, chyba ty też nie, bo no pytanie, czy za kilka lat czat GPT nie poprowadzi tej audycji, bo już się tego.
Czy my teraz nie mówimy o czymś, co nas zniszczy?
Otóż to. No dziennikarstwo jest tą branżą, która najszybciej może zostać właśnie zniszczona przez sztuczną inteligencję. Mam nadzieję jednak, że tak się nie stanie, że ten czynnik czysto ludzki zawsze będzie wygrywał, będzie jakąś wartością i tej zmieniającej się rzeczywistości pozostanie takim istotnym komponentem również informacji czy publicystyki. No chociaż naukowcy mówią o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o AI, że jest to taka rewolucja, która jest porównywalna z tą rewolucją internetową, tak? Kiedy internet się pojawił, zmienił świat, a teraz mamy ten drugi etap, AI może zmienić świat. I pytanie, jak daleko to zajdzie? W tym tygodniu miałem okazję posłuchać rozmowy Macieja Kawczyńskiego z członkiem zarządu Meta, profesorem Janem Lekunem, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, i on z jednej strony właśnie o tej rewolucji mówił, że to jest już nieodwołalne i że to zmieni naszą rzeczywistość, ale z drugiej strony podkreślał to, że sztuczna inteligencja cały czas nie potrafi właściwie akomodować, odczytywać i prowadzić interakcji z światem fizycznym, co potrafią ludzie. Mhm. To jest problem dla naukowców. Mam nadzieję, chyba trochę w duchu, że ten problem długo nie zostanie przezwyciężony. Ja jeszcze tylko wyjaśnię, co oznacza to, że sztuczna inteligencja nie potrafi odczytywać odpowiednich wskazówek z tego świata fizycznego. On porównywał to do informacji gromadzonych przez niemowlaka w pierwszych miesiącach życia, które poprzez oczy no właśnie rozpoznaje świat i o wiele większą liczbę danych przekształca w mniej więcej w szybszym czasie systemy sztucznej inteligencji przekształcają, a jednak nie potrafimy jeszcze stworzyć takich robotów, na przykład, które wykonywałyby te same czynności, które potem wykonuje dziecko. Mm-hmm. Więc to może jeszcze jest szansa, że to trochę jeszcze potrwa.
Tak, a ja z kolei tylko przytoczę fragment rozmowy mojej z znakomitym propagatorem Gwary Poznańskiej Juliuszem Kublem, autorem zresztą naszych radiowych blubrów Starego Marycha, także autorem samej postaci Starego Marycha, który powiedział, że do niego zgłosił się pewien student, bardzo młody człowiek niedawno i postanowił, tu powiem na skróty, bo sam Juliusz Kubel jeszcze nie wie, na czym to ma polegać, dopiero będzie to omawiał, postanowił pożenić sztuczną inteligencję z Gwarą Poznańską i no, ciekawi jesteśmy w ogóle, co z tego wyjdzie, ale pomyśleliśmy sobie w tej rozmowie z Juliuszem Kublem, że być może właśnie sztuczna inteligencja będzie takim rezerwuarem Gwary, może ona będzie w ogóle mówiła Gwarą Poznańską, więc to są też te takie szanse, jakie stwarza sztuczna inteligencja w momencie, kiedy No, nie wiem, ilu jeszcze poznaniaków tak na co dzień używa tej gwary. To taki przykład banalny.
Tak, szansa. I przypomnijmy, że przecież w jednej z poznańskich parafii, może jedynej z tego, co mi wiadomo, na łacinie ksiądz Radosław Rakowski wprowadził ChatGPT, gdzie można przycisnąć odpowiedni przycisk w ambonie, zadać pytanie i ten chat odpowiada na to pytanie. No więc mamy i takie zastosowanie już sztucznej inteligencji w Poznaniu.
To tak paradoksalnie, że najpierw o tym powiedzieliśmy, a teraz w takim razie krótka relacja Szymona Majchrzaka o tym właśnie, może tu się wyjaśni, co to ma być ta fabryka sztucznej inteligencji w Poznaniu.
Choć w nazwie programu, który finansuje Komisja Europejska, jest fabryka, to nikt nie będzie brudził sobie rąk smarem. Nie będzie też iskier i stalowych konstrukcji. Będą za to komputery i miliony procesorów, które mają pomóc w dogonieniu liderów w branży AI.
Krzysztof Jastem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rozwiązanie, które będzie w stanie konkurować z rozwiązaniami amerykańskimi i chińskimi.
Fabryka sztucznej inteligencji powstanie w Poznaniu i będzie częścią europejskiego systemu. Podobne ośrodki powstaną albo już funkcjonują, między innymi w Bułgarii, Francji, Austrii i w Hiszpanii. Na budowę każdego z nich zostanie wydanych 50 milionów euro z Komisji Europejskiej. Drugie tyle dorzucimy z budżetu państwa.
Ponad 85% tych funduszy przeznaczone jest na to, żeby zbudować czy rozszerzyć istniejące superkomputery, na których będzie można dokonywać obliczeń na poziomie, który jeszcze w tej chwili nie jest osiągalny.
Według założeń z infrastruktury będą mogły korzystać małe i średnie firmy, a także startupy, które w przyszłości staną się przedsiębiorstwami o globalnym znaczeniu. Komentuje
Dominika Buchholz, AI and Strategy Expert. Może to faktycznie jest takie też życzeniowe myślenie, ale faktycznie fabryka ma się zajmować przyspieszaniem wdrażania technologii AI, zarówno w sektorze akademickim, przemysłowym, w szczególności właśnie uwzględniając takie dziedziny jak chociażby nauki o zdrowiu, AI i cyberbezpieczeństwo, czy chociażby kosmos, robotyka, zrównoważony rozwój, w którym mamy bardzo, bardzo dużo tematów takich jak energetyka czy rolnictwo, co jest ważne dla naszego regionu, takiego jak Polska.
Nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości fabryka AI stworzy nowe miejsca pracy. Nie bezpośrednio, ale właśnie w powstających startupach i średnich przedsiębiorstwach, a także na uczelniach.
Uważam sobie, że dzięki tym funduszom uda nam się pozyskać kolejnych młodych, zdolnych, mądrych ludzi, którzy będą współtworzyć sztuczną inteligencję na najwyższym poziomie.
Mamy politechniki, które na pewno dostarczą właśnie te talenty i to w nich w następnym kroku będzie trzeba właśnie inwestować.
Wszystko po to, żeby konkurować z coraz szybciej uciekającymi nam Chinami i Stanami Zjednoczonymi, choć patrząc w przyszłość, trudno o optymizm.
Gdy my się ścigamy z takimi gigantami jak OpenAI czy jak chiński DeepSeek, to w tym czasie, kiedy my podpisujemy umowy, tworzymy fabryki, to oni tworzą coraz to nowe i nowe rozwiązania. Czyli my w tym peletonie naciskamy mocno na pedały, ale jednak obowiązują nas pewne reguły zachowania w peletonie, podczas gdy ucieczka na nic się nie ogląda, tylko zasuwa, ile mają sił w nogach.
Czyli my się cieszymy, ale jednak gonimy.
Gonimy, tak. I to jest wielokrotnie podkreślane, że Stany Zjednoczone i Chiny są w tej czołówce i Europa musi nadganiać osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji tych państw. Widzimy też w geopolityce, co się dzieje, więc ma to znaczenie, by Europa nie stała się rzeczywiście pewnym skansenem również, jeśli chodzi o tą dziedzinę i nie była zależna od Chin czy Stanów Zjednoczonych, które no, w ostatnim czasie robią nam jakieś psikusy, tak to delikatnie nazwę.
A powiedz Krzysztofie, ty byś miał wytłumaczyć na przykład seniorowi, dla którego w ogóle to są nowości, co to będzie ta fabryka AI, czym ona się będzie zajmowała, co tam będzie fabryka produkuje, co będzie produkowała, umiałbyś to wytłumaczyć?
W skrócie można mówić o programach informatycznych. Niestety, moja wiedza nie jest tak szeroka, żebym potrafił wytłumaczyć. Oprócz tego, że mamy tak zwany ChatGPT, czyli zapisane bardzo wiele informacji, gdzie ta sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać głos, rozpoznać pytania, odpowiedzieć na to pytanie, na przykład temu seniorowi, tak jak wspomniałem, przykładowo w tej parafii na łacinie tam na pytania teologiczne i sama wychwytuje i kontekst, i chociaż jest jeszcze wiele niedoskonałości i ludzką mowę rozpoznaje i przekształca te informacje w odpowiedź, to zastosowanie czatu GPT, ale to jest również ta robotyka. Czyli te programy zmierzają do tego, by, no właśnie to było w tym materiale zaznaczone, by jakieś funkcje za nas wykonywały roboty i były w wykonywaniu tych funkcji konstruktywne, a nie mechaniczne. No chociaż mówię, wizja trochę lekko mnie przeraża. Poza tym ja myślę, że tu jest na przykład duża szansa, jeśli chodzi o medycynę. Ja mam akurat żonę lekarkę i magazynowanie tych wszystkich danych, ale odpowiednie przekształcanie odciążyłoby pracę lekarzy, którzy muszą skupić się na diagnozach, na takich bezpośrednich czynnościach przy pacjencie, a ta cała biurokracja rzeczywiście mogłaby być przechwycona przez AI i też generowana w odpowiedni sposób, to byłby inteligentny system, który by kontrolował tą informację.
Mm-hmm. Także, proszę Państwa, gonimy. To prawda, że gonimy, ale trzeba też powiedzieć, że czas najwyższy na taką inwestycję, po prostu.
No tak, świat się nam zmienia i w oszałamiającym tempie. Niektórych to, jeśli mówisz o seniorach, to znam wielu, których to przeraża, ale nie ma się czego bać. Myślę, że po prostu tylko te narzędzie powinno być obwarowane również odpowiednimi prawnymi sankcjami. Pytanie, czy też prawo tutaj będzie nadążało, legislatorzy narodowi, międzynarodowi. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pytanie, odpowiedź, najbliższa przyszłość.
Będę musiało nadążać, to jest pewne. Przypomnę, w studio Krzysztof Czub, Telewizja Polska. Zmieniamy, proszę Państwa, temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
To zupełnie inne zagadnienie. W tym tygodniu, w środzie wielkopolskiej, w Sądzie Rejonowym, rozpoczął się proces organizatora patroli obywatelskich Rafała P. Mam wrażenie, nie wiem, może źle szukałem, Krzysztofie, ale mało nagłośniona w mediach sprawa, nawet byłem trochę zdziwiony. Czy może jednak były te informacje jakoś tak poukrywane?
Nie, masz absolutnie rację. Ta informacja się nie przebiła do opinii publicznej, nie była przez nasze wielkopolskie media publikowana. Szkoda, może szkoda. No tym właśnie. Bardziej, że jest pewne niepokojące zdarzenie, jeśli chodzi o tą grupę. Nie wiem, czy mogę już o nim opowiedzieć właśnie z tego tygodnia.
Masz na myśli Zaniemyśl?
Dokładnie.
To może w jednym zdaniu powiedzmy, o co chodzi. Mhm.
Szkoła w Zaniemyślu musiała na swojej stronie internetowej, ale również w mediach społecznościowych opublikować oświadczenie w związku z działalnością tej grupy, która nazywa się Narodowa Środa i organizuje te tak zwane patrole obywatelskie po ulicach miasta. Narodowa Środa opublikowała w swoich mediach społecznościowych post, w którym oskarża nauczycieli szkoły o tolerowanie przemocy ukraińskich dzieci wobec dzieci polskich uczęszczających do tej szkoły. To miało chodzić o rzucanie kamieniami bójki. No i absolutnie i dyrekcja szkoły, ale również rodzice w tej szkole działający w razie rodziców odcinają się nie tylko od tej informacji, ale mówią po prostu, że jest to kłamstwo wprost. Rozmawiałem telefonicznie z panią dyrektor, bo też próbujemy tutaj w TVP te informacje i wyjaśnić, i jakiś materiał na ten temat zrobić, jeżeli będzie taka szansa. No i pani dyrektor, mam wrażenie, że jest po prostu ciężko przestraszona, więc działalność tych państwa nie tylko moim zdaniem zagraża cudzoziemcom mieszkającym w Środzie i okolicach, ale również Polakom, również no, na przykład właśnie źle wpływa na relacje dzieci w tej konkretnie w tej szkole w Zaniemyślu, ale może no, powodować poprzez, jak twierdzi pani dyrektor, kłamliwe informacje, fejki tak zwane, może powodować agresję wobec dzieci uczęszczających do tej szkoły i również uczących tam nauczycieli.
Wiem, że niektórzy nauczyciele, dyrektorzy też innych szkół wyrażali też solidarność z dyrektorką tej szkoły i w ogóle ze szkołą, no bo tu rzeczywiście nie można pozostać jakby też obojętnym na to. A wracając do procesu, który rozpoczął się w tygodniu, posłuchajmy krótkiej relacji naszego reportera Grzegorza Ługawiaka z sądu w środzie.
Jest wrzesień 2024 roku. Przez wielkopolskie miasta przechodzą patrole obywatelskie. Zwołuje je youtuber, były zawodnik MMA, Rafał P. w odpowiedzi na zranienie Polaków przez Kolumbijczyków podczas bójki w Śremie.
Robimy zbiórkę w Kornicy. piórników pod Biedronką i robimy tak zwany patrol obywatelski, bo ludzie się boją wychodzić nawet w kurniku.
Patrole maszerują pod restauracje prowadzone przez obcokrajowców albo miejsca ich zakwaterowania.
Chodź, wytłumaczymy, chodź, jak nie rozumiesz, chodź. Pamiętam do końca życia.
Nie dochodzi do fizycznych konfrontacji, a patrole obywatelskie powoli stają się coraz mniej liczne, ale nie ustają całkowicie. Dziś pół roku po tych wydarzeniach Rafał P. zjawił się w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej na pierwszej rozprawie w procesie, w którym odpowiada za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych. Przed wejściem na salę rozpraw powiedział mi, że to jego pierwsza wizyta w sądzie i że z zarzutami się nie zgadza.
Artykuł 256, gdzie nigdy w życiu nie byłem żadnym rasistą, nie strzelonych haseł nazistowskich, faszystowskich itd.
Nie stawił się adwokat oskarżonego, bo nie został przez niego powiadomiony. Sędzia Szymon Szmyt nie zgodził się na odroczenie procesu. Rafał P. na ławie oskarżonych siedzi sam. Akt oskarżenia odczytał prokurator Michał Janeczek.
Umieścił na swoim profilu na portalu internetowym Facebook ogólnodostępny film, na którym zachęcając do udziału w patrolu obywatelskim, używając wulgarnego sformułowania, mówi, że obcokrajowcy mają opuścić Polskę, bo on ich tu nie chce.
Oskarżony powtórzył, że nie przyznaje się do winy.
Nigdy nie propagowałem, nie namawiałem do jakiejś nienawiści czy agresji. Miałem na myśli po prostu deportację przestępców z innych narodowości, którzy łamią konstytucję naszego państwa.
Jako dowód na to, że nie jest rasistą, Rafał P. przywołał swoją dobrą znajomość z kilkoma obcokrajowcami.
Nazywanie mnie rasistą jest zupełnie bezpodstawne, ponieważ mam wielu kolegów z różnych narodowości.
Przekonywał również, że patrole obywatelskie mają pokojowy charakter.
Jeżeli widzimy obcokrajowców, podchodzimy do nich, witamy się z nimi, podając rękę.
Prokurator Janek był ciekaw, czym są patrole obywatelskie.
Czym jest patrole obywatelskie? Pilnowaniem porządku w naszej okolicy.
Wysoki sąd chciał wiedzieć, kim są ciapaci.
Użyłem tego zdania, tego słowa, nie mając kompletnie pojęcia, że może być obraźliwe.
W mowie końcowej prokurator zażądał nałożenia na Rafała P. grzywny w wysokości 1000 zł. Sąd ogłosi wyrok 21 marca.
Tak jest. Co ty na to, Krzysztofie? Jak ci się podoba linia obrony Rafała P.?
Pan P. robi sobie żarty z wymiaru sprawiedliwości, z logiki, zwykłego, zdrowego rozsądku i rozumu. Ta ostatnia wypowiedź jest przeciekawa, że pan nie wie, że ciapaci jest obrażeniem, jest określeniem obraźliwym. No cóż, być może według tego pana nie, ale mam wrażenie, że jest to po prostu cyniczna postawa. Powiem tak, gdybym był mieszkańcem Środy Wielkopolski i spotkał, a widziałem te filmiki, również nagrywane przez mojego znajomego, który mi je wysłał i zobaczył tych panów na ulicy, ja bym się czuł absolutnie ze swoim dzieckiem zagrożony. Państwo przekonują, że patrolują ulice w celu wymuszenia bezpieczeństwa. Od tego jest policja w naszym kraju. I absolutnie tak musi to pozostać. To, że pewne grupy, również politycy, wykorzystują w tej chwili taką atmosferę uprzedzeń, antagonizmów, również na tle obecności Ukraińców w naszym kraju, że jest to pewna woda na przysłowiowy młyn chociażby takich grup. Można tylko ubolewać, podkreślam, od tego jest policja i tak powinno pozostać. Rozmawiałem też wczoraj z burmistrzem Środy Wielkopolskiej, pytając o to, czy możemy na przykład nagrać jego wypowiedź. Co on o tym sądzi? No ja w końcu jest gospodarzem tego miasta. Był bardzo niechętny, mówił, że no może później się to uda zrobić. Ja bym też oczekiwał trochę od włodarzy właśnie Środy Wielkopolskiej zabrania jakiegoś stanowiska. Być może to nie jest duży problem. Tak, jest to głośna grupa, która chce wokół siebie zrobić dużo zamieszania. Może niepotrzebnie aż nadajemy temu taki rozgłos, ale jednak ja bym oczekiwał od włodarzy Środy Wielkopolskiej jakiegoś takiego głosu, rozsądku, że Środa jest bezpieczna po prostu dla wszystkich ludzi, obojętnie jakie mają pochodzenie, jeżeli właśnie nie dokonują żadnych przestępstw, żyją zgodnie z prawem, to jest to miasto otwarte dla wszystkich i trochę mi tego brakuje.
Mm-hmm. Początek tych patroli, początków tych patroli należy szukać w początku września 2024 roku. Wtedy w tym Śremie nad Jeziorem Grzymisławskim doszło do owej bijatyki, w której jeden Polak został ranny, a tam byli też Argentyńczycy, Kolumbijczycy uczestnikami tego. Ale jakby ustały w końcu te patrole. Chyba można powiedzieć, że ten rozdział się zamknął.
To nie... chyba dwa tygodnie temu znowu jakiś filmik się pojawił właśnie z ulic Środy. No mówię, może ta grupa po prostu lubi zwracać na siebie uwagę.
Bo wiesz, bo zmierzam do pytania, czy można powiedzieć, że państwo zdało egzamin tutaj, bo mówisz o roli policji, że to są zadania policji, zostawmy to policji. A czy państwo zdało ostatecznie egzamin tutaj w tej sprawie patroli?
Tak jak powiedziałem, nie wiem, co robi policja w tej sprawie, ponieważ policja też jest bardzo oszczędna, jeśli chodzi o informacje, jeśli chodzi o sprawę nad tego jeziora. Wiemy, że była tam interwencja policji, służby się tym zajęły. Absolutnie, jeśli ktoś popełnia przestępstwo, obojętnie jakiej jest narodowości, to jest sprawa dla służb, dla prokuratury. Takie patrole obywatelskie, tutaj pan w materiale mówił, że pan P, że oni podają rękę obcokrajowcom, no i co potem się dzieje, nie wiemy. Bo państwo też przekonywali, że są potem jakieś umoralniające rozmowy. Ja bym na obojętnie jakim by był narodowości na tych ludzi nie chciał się natknąć na ulicy swojego miasta. Nie wzbudza to we mnie ani zaufania, ani poczucia bezpieczeństwa, ale jeśli chodzi o brak jakiejś reakcji ze strony państwa, ja myślę, że po prostu brakuje dobrej reakcji na to kogoś ze Środy Wielkopolski, bo to policja, mam nadzieję, że monitoruje tą sytuację, że tam nie dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, natomiast do jakiejś bijatyki na przykład, natomiast brakuje mi takiej afirmacyjnej postawy kogoś ze Środy Wielkopolski i tak jak powiedziałem, ja bym chciał, żeby to byli właśnie włodarze tego miasta. Podkreślenie, że można się czuć bezpiecznie w Środzie Wielkopolskiej, obojętnie czy jest się Polakiem, czy Ukraińcem, czy ma się jakąkolwiek inną narodowość.
Być może obecny burmistrz Środy Piotr Mieloch nie chce okazać się cudzysłów gorszym burmistrzem niż jego poprzednik Wojciech Ziętkowski, który wyraźnie sprzyjał z tą grupą właśnie.
No więc właśnie, pytanie. No nie chcę wysuwać aż tak dalekich wniosków. Mam nadzieję, że właśnie na jakieś moim zdaniem zło powinna być jakaś dobra odpowiedź, po prostu konstruktywna.
Uważa Krzysztof Czub, dziennikarz Telewizji Polskiej, a my ponownie zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
No i może teraz ku przestrodze zajmiemy się panią z powiatu gnieźnieńskiego, która, no nie wiemy, straciła pewno głowę i pieniądze.
Nie małe pieniądze.
Bo to idzie w parze czasami. Tak.
800 tysięcy złotych.
Tak, ponad 800 tysięcy złotych. Ja myślę, że może tutaj akurat zaczniemy może od relacji naszego reportera Rafała Muniaka.
Mężczyzna, niby z którym piszemy, on płacze do tego telefonu, on prosi, błaga, on sobie życie odbierze. Posuwają się do różnych metod, żeby tylko przekonać osobę, z którą piszą, do przekazania pieniędzy.
I niestety mimo licznych kampanii w mediach, ostrzeżeń, prelekcji, naiwnych, którzy dają się wciąż nabrać, nie brakuje. W ostatni przykład z powiatu gnieźnieńskiego aż trudno wręcz uwierzyć, mówi oficer prasowa policji z Gniezna, Anna Osińska.
Nasi mieszkańcy też nie dowierzają, że to jest aż 820 tysięcy.
Mechanizm wyłudzania pieniędzy od samotnych kobiet zwykle jest podobny. Oszust prawdopodobnie szuka ofiary w mediach społecznościowych, nawiązuje znajomość i jeśli zostanie zaakceptowany, przez dłuższy czas stara się zdobyć zaufanie ofiary.
Podawał się, że ma 60 lat, że jest wdowcem. Cała sytuacja miała miejsce przez internet. Kobieta, która już jest na emeryturze, mamy takie wrażenie, że jesteśmy w relacji. Mężczyzna jest w nas zakochany, my w nim. Pisał, że pochodzi z Gdańska, wymieniali się informacjami o sobie, o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach.
Następnie zawsze jest prośba o finansowe wsparcie.
I tak właśnie tutaj było. Pod różnymi pretekstami, na przykład opłatą za wysyłkę czy cło na specjalistyczny sprzęt, namawiał kobietę do przelewów pieniędzy na różne konta we Włoszech. W sumie właśnie przez te kilka miesięcy znajomości on wyłudził właśnie prawie 820 tysięcy.
Dlaczego samotne kobiety łatwiej jest oszukać, mówi psycholog Anna Kościelak.
Starsze osoby często czują się samotne, właśnie mają taką potrzebę rozmowy, potrzebę bliskości, akceptacji ze strony innych ludzi. Czasami może nie mają też kontaktu z własną rodziną. Też z wiekiem też się obniża taki krytycyzm też i czujność. No, trudniej jest też rozpoznać tą manipulację zdecydowanie.
No właśnie. I tutaj ja mam pytanie, bo taka może nauczka płynąć i może wniosek, nie wiem czy błędny, Krzysztofie, że w takim razie nie ufać ludziom, komu ufać?
Nie, absolutnie nie możemy popadać w paranoję, ale jeśli chodzi o maile, telefony, SMS-y. Drodzy Państwo, trzeba zawsze być czujnym. Ja akurat mam bardzo negatywne doświadczenie, nie osobiste, ale z mojej rodziny. Moja babcia padła ofiarą właśnie takiego wyłudzenia na wnuczka i to niestety na mnie. Trafiono, absolutnie po prostu trafiono, wydobywając w rozmowie telefonicznej od mojej świętej pamięci babci informacje na temat, jak ja mam na imię i tak dalej. Ona właściwie wszystko podała tym ludziom na tacy, nie zdając sobie sprawy, i straciła również swoje oszczędności. Także no, ten problem, mówię, dotyka. Zawsze mam swoją babcię przed oczyma, kiedy przekazujemy tego typu informacje i niestety cały czas przekazujemy, mimo ostrzeżeń, mimo regularnego nagłaśniania tego typu wyłudzeń. No więc tego nigdy nie jest za mało, byśmy to robili, bo cały czas to się dzieje. I tutaj padła w materiale bardzo ważna taka sugestia, wypowiedź pani psycholog odnośnie starszych pań, które są same. To jest bardzo ważne, by one były otoczone opieką swoich bliskich, rodziny, abyśmy wprowadzili taką zasadę, że jeżeli ktoś z Państwa nie jest pewny im telefonu, SMS-a, maila, który otrzymuje z jakąś wskazówką, co ma, szczególnie co ma zrobić z pieniędzmi, zawsze informujmy rodzinę o tym. Niedawno właśnie wśród moich krewnych udaremniono taką próbę wyłudzenia, tylko dlatego, że starszy pan zadzwonił do swojego syna i poinformował go o tym telefonie i udało się też zapobiec takiemu wyłudzeniu. Mało tego, do naszej redakcji niedawno ktoś zadzwonił z próbą takiego wyłudzenia. Nadział się na naszą wydawczynię. Podjęliśmy pewną próbę, pewną grę. No, nie udało się niestety ująć tych osób, które stały za tym telefonem, ale jak wskazuje doświadczenie, cały czas jest to bardzo popularna metoda przestępstwa.
A powiedz, Krzysztofie, jak to zmieniło twoją babcię, to przykre doświadczenie?
Tak, to jest też bardzo ważne, ponieważ no, czy te osoby mają jakieś sumienia, trudno mi powiedzieć, ale najgorsze jest to, nawet że nie sama utrata środków pieniędzy, ale bardzo mocne uderzenie w psychikę starszych osób. One się czują wtedy wykorzystane, że nie radzą sobie w życiu, tak, że są na tyle zniedołężniałe, że dały się w ten sposób oszukać. To bardzo mocno uderza w poczucie wartości starszych osób. Niestety, przestępcy, no myślę, że zdają sobie sprawę z tego, ale to jest okrutne z ich strony, że nie tylko uderzają w ich środki, odbierają im pieniądze, kradną, dokonują tego typu przestępstw, ale również bardzo mocno uderzają w zdrowie psychiczne tych osób. Dlatego tym bardziej apeluję o to, byście Państwo rozmawiali ze swoimi seniorami, byście zawsze ich uczulali na tego typu telefony i prosili zawsze o informacje na ten temat.
A w przypadku twojej babci, to myślę, że jeszcze i tego typu właśnie tych oszustw na tak zwanego wnuczka, no i inne tego typu oszustwa mają jeszcze w sobie to okrucieństwo, że one wykorzystują te dobre cechy tego człowieka, bo grają na tym, co jest dobre w człowieku, bo on chce pomóc, chce być uczynny, chce od razu interweniować, nie zastanawiając się nawet, prawda?
Zdecydowanie. To też są ludzie, którzy trochę rodzili się i wychowywali w innej epoce pewnego zaufania społecznego, gdzie nie było... Zło było zawsze, wiadomo, ale ci przestępcy, nie wiem, czy byli bardziej honorowi, no po prostu był inny rodzaj przestępczości. Dzisiaj jest to cyniczne wykorzystywanie tych nowoczesnych metod. To nie są tylko telefony, drodzy Państwo, również SMS-y i czy maile. Cała ta rzeczywistość wirtualna, która nas otacza, trzeba być po prostu bardzo czujny, zanim w coś klikniemy, zanim jakiś załącznik go otworzymy czy klikniemy, zdawajmy sobie z tego sprawę, że na nas to po prostu na co dzień może czyhać.
Czyli kiedy zapytamy o prewencję w takich przypadkach, o zapobieganie, no to te relacje międzyludzkie właśnie dotyczące osób w
tak.
senioralnym.
Warto z naszymi seniorami rozmawiać, ze swoimi starszymi rodzicami, uczulać je, by nigdy nie podejmowały takich decyzji samych.
To my teraz zmieniamy temat, przenosimy się do Śremu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A w Śremie jeszcze nie mamy roku po wyborach samorządowych, a tam już się przygotowują, przymierzają, by sobie zmienić burmistrza. Tu może zaczniemy tak jakby od środka. W tym tygodniu w naszej porannej rozmowie gościł Mirosław Piasecki, organizator referendum, który właśnie był gościem Adama Michalkiewicza i tak tłumaczył, dlaczego taka inicjatywa się w ogóle w Śremie narodziła.
Powiem tak, wiele osób do mnie zgłosiło się z racji tego, że no, obecny burmistrz, jak wiadomo opinii publicznej, popełnia sporo błędów. Kilka środowisk zgłosiło się do mnie, czy bym nie zajął się przygotowaniem dokumentacji. Zająłem się tym, zrobiłem to.
Jakie błędy? Co pan zarzuca, albo co to środowisko zarzuca obecnemu burmistrzowi?
Proszę pana, jeżeli podejmuje się decyzję, a później pod naciskiem opinii publicznej próbuje się jakoś je prostować, no to jest słabe.
Czyli mówi pan teraz o wyłączeniu oświetlenia w nocy na przykład?
Chociażby, tak.
Ale burmistrz wycofał się z tego, czyli no, tego już nie ma.
Niby to był program pilotażowy, tak?
Ale to jest od razu powód, żeby robić referendum niespełna rok po wyborach. Nie,
proszę pana, podniesione podatki, podniesione ceny wywozu śmieci. Oprócz tego, no wiemy, jak, w jaki sposób próbuje powoływać swoich ludzi na swoje etaty związane z chociażby ze stanowiskiem wiceburmistrza, czy też ze stanowiskiem prezesa spółki komunalnej, jakim są wodociągi. Także no tutaj wiele się...
Czyli chodzi o to, że Bartłomiej Ignaszewski, poznański radny szef Nowoczesnej w Wielkopolsce, ma być, będzie szefem wodociągów, tak, w Śremie. To jest powód do zwołania referendum?
Jeden komunikat był, że już jest od wtorku.
Na stronie jeszcze nie ma.
Nie. Jeden już poszedł do opinii publicznej, na podstawie którego przystąpiliśmy do referendum. Jeden komunikat był. Teraz moim zdaniem to jest kolejny raz, gdzie jest wycofywanie się z tego, jaką decyzję chciało się podjąć.
To nie jest tak, że jednak burmistrzowi trzeba dać szansę. On nawet rok nie rządzi jeszcze.
Proszę pana.
Czy to nie jest zbyt szybko, żeby od razu robić referendum?
Proszę pana, to nie jest przy szkole, a bawić się za nasze pieniądze to każdy potrafi.
Bardzo surowo ocenia inicjator referendum w Śremie Mirosław Piasecki, a z nami w tej sekwencji naszej audycji telefonicznie jest dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Tomasz Barylski. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry państwu.
I przypomnę, z nami w studio Krzysztof Czub, Telewizja Polska. Najpierw pytanie do naszego telefonicznego w tej chwili kolegi dziennikarza. Powiedz mi, czy jakieś znaki na niebie albo na ziemi wskazywały, że w ogóle jest aż takie niezadowolenie z rządów burmistrza Grzegorza Wiśniewskiego, że właśnie mamy to, co mamy, czyli inicjatywę referendalną?
Powiem tak, zaczęło się od decyzji o podniesieniu podatków, tu już pojawiły się pierwsze głosy niezadowolenia. Potem był temat, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu w audycji, czyli ciemności na ulicach, gdzie potem ratusz tłumaczył się tym, że to były testy w ramach oszczędności i tak dalej.
Przypomnę, wyłączanie na kilka godzin w nocy oświetlenia w ramach właśnie oszczędności, to było to.
Zgadza się. Tutaj była petycja ze strony mieszkańców, prawie 500 osób podpisało tą petycję. Temat wrócił do normy po tym, jak to się nagłośniło. No i ostatnia rzecz to jest właśnie temat pana Ignaszewskiego jako prezesa śremskich wodociągów. Tutaj największe kontrowersje wzbudziło to, że Rada Nadzorcza nie wyłoniła go w ramach konkursu. Pan Ignaszewski został powołany na to stanowisko. Oczywiście Rada Nadzorcza może skorzystać z takiej możliwości, czyli powołać prezesa bez ogłaszania konkursu. I wydaje mi się, że ten ciąg wydarzeń, no to była taka czara goryczy, która się przelała. No i mamy teraz temat referendum w Śremie.
Powiedzmy jeszcze, dlaczego pan Ignaszewski nie cieszy się takim ogólnym poparciem społecznym i dlaczego budzi kontrowersje?
Powiem tak, osoby związane ze środowiskami prawicowymi w Śremie wskazują chociażby na jego fotografie z tęczowymi flagami, gdzie pozuje na różnych wydarzeniach związanych z ideą LGBT. Tutaj części osób to nie pasuje. No też złośliwi mówią, że to jest kandydat na prezesa, który został przywieziony w czarnej teczce do Śremu. No i też co do wątpliwości wśród mieszkańców, osób, które śledzą ten temat, pozostaje kwestia kompetencji pana Ignaszewskiego. No z tego, co też osobiście kojarzę, no nie ma doświadczenia, jeśli chodzi o wodociągi. Fakt faktem, że w rozmowie ze mną, jak pojawił się ten temat, że zostanie prezesem, wspominał, że zajmuje się projektami unijnymi, ma doświadczenie w marketingu, no ale to no nie jest związane stricte z wodociągami. No i tutaj te kompetencje też są poddawane pod wątpliwość.
Mm-hmm. Tutaj jednak chyba warto uruchomić jeszcze jeden wątek, prawda?
Tak jest, sprawa, jeśli chodzi o radnego Ignaszewskiego, który, przypomnijmy, że rok temu miał sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, potem to się już oparło o Naczelny Sąd Administracyjny, mianowicie pan Ignaszewski złożył swój akces do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, chciałby tam pracować czy świadczyć usługi informatyczne, zabrania tego prawo, by radny miejski w gminie, w której zasiada w Radzie, mógł w spółce zależnej od tejże Rady pracować. Pan Ignaszewski jakby mówił, że nie zdawał sobie z tego sprawy. No tutaj prawo jest jasne. Wyrok zapadł w tej kwestii. Zanim miał zapaść wyrok wyższej instancji w NSA, on zrzekł się wtedy mandatu. To było bodajże na 2 tygodnie przed wyrokiem. No potem startował znowu do Rady Miasta, ponownie został radnym, ale jednak ta sprawa bardzo zaciążyła i na wizerunku radnego, i na wizerunku Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Ta sprawa właśnie z próbą pracy przez pana Ignaszewskiego w miejskiej spółce, ale jak widać to już mu nie wystarczyło, nie udało się w Poznaniu, no to teraz ma się udać w Śremie.
Mhm. Tomaszu, a powiedz mi, jakie twoim zdaniem są szanse na to, czy do tego referendum dojdzie? Jak wiemy, że trzeba zdobyć 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania. Jest to realne w twojej ocenie, czy nie?
Powiem tak, tutaj część osób wytykało panu Piaseckiemu, że startował 2 razy w wyborach do Senatu.
Tak, czyli inicjator tego referendum.
Tak, dokładnie.
Ostatnie wybory przegrał.
Tak, startował też do samorządu, ostatnio jako kandydat na burmistrza. Tutaj wytykają mu niektóre osoby, że niekoniecznie mu się to udawało, ale według mnie ta inicjatywa referendum nie jest na straconej pozycji. Bodajże po 2-3 dniach od ogłoszenia dotarły do mnie takie informacje. Był około 850 podpisów bodajże, czyli jest tutaj szansa, że te 10% uda się zebrać.
Mm-hmm. A ilu potrzeba? Masz taką wiedzę?
Nie mam niestety. Niestety dokładnej liczby. Z tych informacji, które do mnie dotarły, to jest około 4000 podpisów, ale też nie chcę tutaj wprowadzać w błąd opinii publicznej.
Za chwileczkę posłuchamy jeszcze jednego fragmentu tej rozmowy z panem Piaseckim, ale jeszcze mam do was pytanie tutaj do obu, czyli do dziennikarza Telewizji Polskiej siedzącego obok mnie i telefonicznie połączonego z nami dziennikarza Głosu Wielkopolskiego. Powiedzcie mi, być może nawet abstrahując już od tego Śremu, czy waszym zdaniem nowy burmistrz ma prawo do błędów, czy ma prawo się uczyć i czy ma jakiś czas na tę naukę, gdzie będziemy go łaskawiej oceniać? Jak to widzicie, Krzysztof?
Oczywiście każdy ma prawo do błędów. Pytanie tylko, czy do takich błędów. I czy można to zakwalifikować jako błąd? Myślę o tej ostatniej sprawie.
Pana Ignaszewskiego.
Ignaszewskiego, absolutnie. Kontekst jest tutaj szerszy. Dlatego, że pan Ignaszewski, no nie ukrywajmy tego, jest też w grupie działaczy blisko związanych z ministrem do spraw europejskich Adamem Szłapką. Jest członkiem Koalicji Obywatelskiej i sprawa jest szersza. Koalicja Obywatelska deklarowała, że absolutnie będzie zrywała z praktyką, którą krytykowała, jeśli chodzi o 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. A tutaj mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. również działacz polityczny, ma bez konkursu, to podkreślmy, zostać szefem Śremskich Wodociągów. To jest jedna z bogatszych spółek tego miasta. Pan Ignaszewski ma zarabiać w tej spółce 25 tysięcy złotych. Niemałe pieniądze. Pytanie, dlaczego burmistrz zgadza się, no nie tylko zgadza się, ale forsuje taką kandydaturę bez konkursu. Dlaczego zgadza się na to Rada Nadzorcza? Tam padały takie w artykule w Gazecie Wyborczej, tam takie stwierdzenia radnych, że oni niekoniecznie zdawali sobie sprawę, kim jest pan Ignaszewski. No to jest, jeśli chodzi o członków Rady, no absolutnie dyskwalifikujące to, dlaczego oni zasiadają w Radzie Nadzorczej, jeżeli ktoś wypowiada takie rzeczy. No, ogromny cynizm. I dla mnie to jest skandaliczna sprawa absolutnie, która ma polityczny wydźwięk. No i kładę to na sumienie polityków Koalicji Obywatelskiej.
A ty, Tomaszu, co powiesz?
Zgodzę się tutaj z redaktorem Krzysztofem w tej sprawie. No, jeżeli Rada Nadzorcza, członkowie Rady twierdzą, że nie do końca nie wiedzą, kim jest pan Ignaszewski, no to wygląda to bardzo źle, mówiąc dyplomatycznie. Pytanie, dlaczego w takim razie ten pan został powołany na tego prezesa bez konkursu, tak jak to już tutaj padło. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście tutaj klamka zapadła, czy za chwilę nie będzie komunikatu ze śremskiego ratusza, że jednak pan Ignaszewski nie przejmie sterów w Śremskich Wodociągach.
I byłoby to nie pierwsze wycofanie się burmistrza z wcześniej podjętej decyzji.
Dokładnie.
Bo chociażby to oświetlenie też tak się właściwie sprawa zakończyła tym wycofaniem się z tej decyzji. Zostań jeszcze, Tomku, z nami minutkę, bo ja chciałbym, żebyś posłuchał jeszcze z nami jeszcze jednego fragmentu rozmowy Adama Michalkiewicza z inicjatorem referendum Mirosławem Piaseckim, w której inicjator sugeruje, że zmiana władzy w Śremie po kilkunastu latach była zaplanowana.
Jeżeli całe życie nie miało się własnego biznesu i nie próbowało na własny koszt, za własne pieniądze ryzykować, to za publiczne też się nie uda.
Ale wygrał z burmistrzem, który wcześniej przez 18 lat rządził Śremem.
Wygrał czy nie wygrał.
To jest wygrał, został
pojęcie
burmistrzem.
Pojęcie względne, bo proszę się zastanowić, czasami tak nie miało być.
To znaczy?
No, różne, że tak powiem, tutaj dziwne scenariusze są w chwili obecnej omawiane, których...
Ale nie rozumiem, o czym pan
nie
teraz mówi.
Pan redaktor się dowie.
Czy jakieś były nieprawidłowości przy tym głosowaniu? O czym pan mówi?
Nie. Bardziej tu chodzi o to, że poprzedni burmistrz, moim zdaniem bynajmniej, chciał już zrezygnować na maściu obecnego. No i tak się stało.
A, czyli to była ustawka.
To pan już powiedział.
Ale pan w tę stronę zmierza, tak?
Nie, będę próbował to uzasadnić.
Będę próbował to uzasadnić, ale to nie chodziło o uzasadnienie jeszcze w tej samej rozmowie, tylko sprawa pewnej przyszłości. Także zobaczymy, czy pan inicjator będzie to uzasadniał jakoś. Ale co sądzicie jeszcze o właśnie takim stawianiu też sprawy?
Tam jest jeszcze jeden wątek, jeśli chodzi, to zupełnie odbiję. Przewodniczący Rady Miejskiej w Śremie, pan Rafał Wachowiak, został szefem spółki. Teraz mi niestety z pamięci...
Śremski Sport, tak.
Tak jest, Śremski Sport.
Dokładnie.
No i to tak, też się sugeruje pewien układ, tak? Układ władzy. No i tego typu zachowania naszych samorządowców należy naświetlać. Dobrze, że my to robimy jako dziennikarze, od tego jesteśmy, ponieważ no, zdecydowanie jest to patologia. Na tego typu stanowiska powinny być konkursy, w których każdy powinien z równymi szansami startować i włodarze gmin powinni dbać o to, by w zarządach spółek miejskich zasiadali fachowcy. Cały czas, obojętnie jaka władza rządzi w tym kraju, trawi nas patologia pod tytułem działacze polityczni, nawet konkurencji politycznej, ale tu mówimy o pewnym, no właśnie, sprzymierzeniu się, popisie swego rodzaju w Śremie, dzielą między sobą stanowiska. No, pytanie, dlaczego społeczeństwo obywatelskie, jakie budujemy, cały czas się na to godzi? No i dobrze, obojętnie kto to robi, że są krytycy tego typu zachowań i ta inicjatywa referendalna być może też w Śremie wywoła pewien ferment i da coś do myślenia burmistrzowi.
Tomaszu, czy coś jest na rzeczy, kiedy właśnie inicjator referendum sugeruje, że to było takie przekazanie pałeczki pod przykrywką wyborów? Możliwe to?
Ciężko mi się ustosunkować do tego, co powiedział pan Piasecki. Moim zdaniem po prostu burmistrz Lewandowski nie docenił do końca swojego młodego konkurenta i dlatego w tej drugiej turze wyborów przegrał. Przegrał z Grzegorzem Wiśniewskim i stąd ta zmiana na fotelu burmistrza. No, niekoniecznie upatrywałbym tutaj tego, że pan Lewandowski namaścił pana Wiśniewskiego na swojego następcę. Tym bardziej pamiętajmy, że pan Wiśniewski był w opozycji do pana Lewandowskiego jako radny Rady Miejskiej. Także moim zdaniem jest to właśnie kwestia zwycięstwa w wyborach, niekoniecznie tego namaszczenia. Ale jeżeli pan Piasecki ma jakieś informacje na ten temat,
to rzeczywiście
może uargumentuje właśnie tą swoją myśl, no to chętnie to poznam.
Oczywiście, na pewno wszyscy chętnie czekają na te rewelacje, jeżeli takowe w ogóle są. Tomku, bardzo tobie dziękuję. Tomasz Barylski, Głos Wielkopolski. Dziękuję tobie za udział telefoniczny w naszej audycji w tym wątku śremskim. Rozłączamy się już teraz, a ja z kolei dziękuję za wizytę w studio tutaj dziennikarzowi Telewizji Polskiej, Krzysztofowi Czubowi. Bardzo tobie dziękuję, Krzysztof.
Bardzo dziękuję. Po wielu latach znowu trafiłem do radia.
Wracamy na spacerki do pięknej przestrzeni miejskiej, słonecznej. Słońce nam zagląda. Tak jest. Dziękuję państwu również. Rafał Regulski poprowadził ten program, a Paweł Kretkowski na współkę z Krzysztofem Jankowskim zrealizowali. Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.